Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.
Dziś rozmawiamy o tym, co zrobić, gdy nasze dziecko ma trudności ze spaniem. Przypomnę, że ze mną w studiu jest pani Agnieszka Piotrowska, trenerka snu, portal twojadobranocka.pl, pani Katarzyna Bieniek, mama, oraz pan Andrzej Śmiech, coach, tata dwóch synów. Zacznijmy pytaniem z naszego fanpage'a. Pan Jerzy pyta, czy naprawdę konieczne jest kładzenie dziecka spać o konkretnej godzinie? Wielu znajomych decyduje się na sen po dobranocce. A czy pójście spać, dajmy na to, o 22-23 jest czymś szkodliwym?
Stała godzina snu.
Agnieszka Piotrowska.
W przypadku dzieci, bo tutaj tylko o dzieciach się mogę wypowiadać, w przypadku dzieci, tak jak już wcześniej sobie trochę rozmawialiśmy o tym, ta stała godzina snu nie zawsze działa. To jest trochę inaczej niż u dorosłych. Właśnie rodzice czasami z taką dumą nawet i zadowoleniem mówią, moje dziecko chodzi spać zawsze o 20. Tutaj tak naprawdę w przypadku dzieci ważniejsza jest ta elastyczność, dlatego że ten czas, ta pora snu wieczornego powinna być bardziej dostosowana do tego, co się działo w ciągu dnia, jak aktywny był ten dzień. Jeżeli dziecko ma jeszcze drzemki, to o której godzinie się skończyła i ile trwała ta ostatnia drzemka? Czy dała dziecku regenerację? Bo jeśli chodzi o dzieci, to przyjmuje się, że jeśli drzemka jest krótsza niż godzina, to tej regeneracji nie daje. Natomiast oczywiście ta elastyczność też ma swoje pewne granice, dlatego że dzieci mają swój określony rytm okołodobowy i jeśli chcemy, żeby ten sen był regenerujący, był snem dobrej jakości, to tak naprawdę dziecko też absolutnie ten przedział powiedzmy, jest to ten przedział między 18 a 20, jeśli chodzi o porę snu dzieci. Uzależniony trochę od wieku, właśnie ewentualnie od tego, od tej intensywności dnia, od tego, jaka ta drzemka była.
I tak mniej więcej ile dziecko powinno przysypiać godzin?
Powiedzmy dzieci do mniej więcej tam 9, 8 roku życia, to minimum to jest 10 godzin. 10-11 godzin snu na dobę. Czasami zdarza się, że dzieci chodzą bardzo późno spać, ale niestety wydaje mi się, nie znam żadnych badań tutaj w tym zakresie, mogę tylko się wypowiadać w swoim imieniu i na podstawie własnych doświadczeń, że niestety często to po prostu wynika z trybu życia rodziców i z tego, że rodzice jakby oczekują, że dziecko dostosuje się do ich harmonogramu dnia, bo na przykład sami chodzą późno spać, bo na przykład wracają późno z pracy. W związku z tym dzieci chodzą późno spać i taki sen, który zaczyna się późno, o późnej godzinie, nawet jeśli rano jest, przepraszam, w miarę długi, ten sen też nie jest regenerujący dla dziecka, bo to jest trochę tak, nie wiem, czy Państwo, no, na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, że poszliśmy późno spać z różnych powodów albo nawet nad ranem. I nawet jeśli przespaliśmy określoną ilość godzin, to jak wstaliśmy o tej godzinie 11 czy 12, no to nie wiem jak Państwo, ale myślę, że większość z nas nie czuła się w jakiejś swojej szczytowej formie. Więc jakby to, co powiedziała Pani Kasia wcześniej, jakby ważne jest oczywiście to, ile dziecko śpi w skali doby, jeśli chodzi o sen nocny i o drzemki, ale ważne jest też to, kiedy ono śpi. I według takiego rytmu okołodobowego dziecka ten początek snu sen się powinien zaczynać właśnie w tym przedziale 18-20, no i wtedy te minimum 10-11, czasami nawet 12 godzin.
Mhm. Jeszcze pani Agata pyta nas na Facebooku, co może być przyczyną nagłego budzenia się niemowlaka w ciągu nocy z ogromnym krzykiem? Martwi mnie to.
Tutaj jeżeli chodzi o dzieci, to jakby przyczyn może być dużo różnych, tak? Pierwsza to jest zawsze, ja osobiście zawsze pod lupę biorę przemęczenie, tak? Jakby wszelkie problemy, to co się dzieje w ciągu nocy, jeśli ten sen jest w jakikolwiek sposób zaburzony, zawsze pytam, ile dziecko śpi, właśnie w jakich godzinach, czyli jakby pierwsze na cenzurowanym jest zawsze nadmierne przemęczenie. To mogą być też jakieś kłopoty od strony układu pokarmowego, może jakieś takie od strony medycznej czy fizjologicznej. Zawsze na pewno, w ogóle myślę, że warto to powiedzieć, że Jeżeli są jakieś problemy ze snem dziecka, to zawsze naprawdę warto w pierwszym kroku skonsultować to z pediatrą, tak, swoim, czyli żeby, choćby po to, żeby po prostu wykluczyć to podłoże zdrowotne. Statystyki pokazują, że to jest zaledwie 5-10% przyczyn, jeśli chodzi o problemy ze snem. Jednak one są zazwyczaj natury nawykowe albo wynikają ze złej higieny snu, ale zawsze warto w pierwszym kroku to zrobić, no zwłaszcza, że mamy do czynienia z dziećmi, tak? Są też trzeci powód może być taki, no ewentualnie być może jakieś złe sny, chociaż my tak naprawdę nie wiemy, czy dzieci w tym wieku śnią, no bo one nie mówią, tak? Badania, które na najmłodszych dzieciach werbalnych, czyli około 2 roku życia, pokazują, że one śnią, tak? Bo możemy się z nimi skomunikować, z młodszymi nie, możemy tylko podejrzewać, że one śnią.
I jeszcze pytanie pani Małgorzaty, czy jeżeli dziecko około półroczne śpi 10-11 godzin w nocy, to czy w ciągu dnia dwie drzemki po 30 minut są wystarczające?
No nie. Tak jak już mówiłam wcześniej, sen nocny fajny, 11 godzin, natomiast pół godzina drzemka nie daje regeneracji, no bo na minimum trwa 10 godzinę. Jakby było 2 razy po godzinie, to myślę, że w skali doby byłoby okej.
Okay. Kiedy w ogóle dziecko powinno zacząć przesypiać całe noce? Czy jest taki określony moment, kiedy powinno się to wydarzyć, czy każde dziecko jest inne i ten moment przychodzi później, wcześniej?
Dzieci, tak naprawdę najmłodsze dzieci, czyli noworodki, te dzieci w pierwszych miesiącach swojego życia, one nie są w stanie przespać nocy, bo one nie są do tego gotowe fizjologicznie, ze względu choćby na ich rytm karmienia, tak? Tam tak naprawdę ten rytm dobowy w tych pierwszych miesiącach trochę wyznacza rytm karmień. I dziecko nie ma takiej, że tak powiem, technicznej możliwości, żeby sobie zgromadzić taką ilość w ogóle pokarmu, żeby, nie wiem, przez 11-12 godzin się nie budzić. Zresztą tak naprawdę powiedzmy sobie, co to znaczy przespać całą noc, bo my się wszyscy budzimy, prawda? To nie jest tak, że my śpimy w takim jednolitym bloku 10-11 czy 12-godzinnym, dzieci również. Tylko mamy te krótkie pobudki, przechodząc z jednego cyklu snu do drugiego. Trwają one od kilku do kilkunastu sekund. Z reguły normalnym trybem nie odzyskujemy do końca świadomości w trakcie tych pobudek. Osoby dorosłe szacuje się, że od 4 do 7 razy się budzą. Dzieci nawet więcej, dlatego że dzieci mają krótsze cykle, a my się budzimy między cyklami, tak? Więc jakby w ogóle jakby widzimy, że tak naprawdę nikt właściwie technicznie nie przesypia całej nocy. No oczywiście wiadomo, że tak naprawdę oni, mówimy tutaj o tych, wiążemy jakby to nieprzesypianie nocy z sytuacjami, kiedy te króciutkie pobudki...
A jeszcze tutaj dopytam, czy dziecko na przykład wybudzając się pomiędzy tymi cyklami może na przykład, nie wiem, usiąść, wstać, jednocześnie spać, położyć się?
Wszystko może zrobić, tak. Starsze dzieci tak robią, jakby wybudzają się, otwierają nawet oczy, tak, zmieniają pozycję.
To nie znaczy, że przestaje spać.
Przestaje spać na moment, natomiast jakby w sensie takim fizjologicznym ta ciągłość jest utrzymana, bo ta pobudka jest bardzo krótka i za chwilę jakby znowu przechodzimy do kolejnego cyklu snu.
Dlaczego niektóre dzieci właśnie nie mają problemu ze snem i śpią, rodzice są wyspani, a niektórzy no właśnie mają problemy? Gdzie jest problem? Co się dzieje takiego?
To są różnice indywidualne. Znaczy ja to obserwuję u dwóch swoich synów. Jeden są poddawani tym samym rytuału. Mamy taki rytuał, że idą się kąpać, potem siadamy, czytamy bajkę, opowiadamy historię. Ja jeszcze się pytam, co tam się wydarzyło w twoim życiu. A oni pytają, tata, co się w twoim życiu wydarzyło? Robimy sobie taką chwilę refleksji wieczornej, a czego żeśmy się nauczyli, a co tam poznałeś i tak dalej. Także sobie gadamy. No i w tym czasie jeden z moich synów odcina mu tlen i już śpi. Po prostu jego faza zasypiania jest taka, no tato, to powiedz mi coś jeszcze i za chwilę już śpi. A z drugim to właśnie jeszcze musimy sobie porozmawiać, jeszcze go troszkę muszę podrapać po pleckach, potem jeszcze znowu coś, potem jest ta sekwencja określonych zdarzeń, no i potem mam taką mowę, że za 20 minut przyjdę, gdyby jeszcze nie zasnął, także zapewnię mu to poczucie bezpieczeństwa. No i zwykle nie przychodzę za te 20 minut, ale tak jak mówię, jeden z nich po prostu bardzo długo wchodzi w sen, a ten drugi to tak troszkę cyfrowo, digitalnie. 0-1. Działa, nie działa. No. Także taki model, wydaje mi się, że tak jak rozmawiam wśród znajomych, jest bardzo podobna sytuacja. Że nie ma dwóch, tak jak tutaj pani powiedziała, takich samych egzemplarzy. Natomiast uważność rodzica na potrzeby dziecka, na to, co dzieci tak naprawdę oczekują od tego rodzica i czy rodzic stwarza dzieciom taką bezpieczną bazę, to poczucie bezpieczeństwa, że one mogą spokojnie zasnąć, że one czują, że jak w nocy się obudzą, no to rodzic się nie zdenerwuje, nie powie, co mnie wołasz, śpi sam w pokoju, bo tutaj mamusia chce zasnąć teraz. Tylko jak jest mamusiu, ja ciebie kocham, a to ja ciebie też kocham. A przyjdziesz do mnie, tak, przyjdę do ciebie za 10 minut. No dobrze, to ja czekam te 10 minut. A ile jeszcze minut? A jeszcze 5 minut. Aha, a ile jeszcze? Jeszcze 3 minuty. No i potem jest cisza, czyli
no tak, no ale pan mówi teraz już właśnie o dzieciach mówiących, no.
Ja mówię właśnie o takiej komfortowej sytuacji, gdzie mamy, gdzie nasze dzieci mają po kilka lat. Natomiast pamiętam właśnie, miałem taką osobistą sytuację, jak mój obecnie starszy syn, wtedy był jeszcze jedynakiem, no i chcieliśmy go nauczyć samodzielnie zasypiać. No i tam całą tą technologię zebraną z jakichś programów telewizyjnych, polska, amerykańsko, jakiś tam, plus wiedza z książek i internetu, no i przystąpiliśmy do procesu odcinania pępowiny u tam, nie wiem, półtorarocznego czy dwuletniego dziecka powolutku. No, skończyło się to naszym niepowodzeniem tak naprawdę. Strasznie on się męczył i w pewnym momencie...
I wy się męczyliście.
I myśmy się męczyli i tak po dwóch tygodniach stwierdziliśmy, że może jego indywidualne potrzeby są trochę inne niż pokazują statystyki.
No właśnie, bo powiedzmy sobie to szczerze, no, pewne metody są takie, dość drastyczne, że po prostu dziecko należy same zostawić w łóżku. Jeżeli płacze, to po prostu nie reagować, bo ono ma po prostu spać. No i pytanie, czy to jest jakaś metoda? Czy to jest metoda, która działa tylko na niektóre dzieci, czy nie działa na nikogo? I no bo wielu rodziców bardzo się męczy, jak słyszy, jak ich dziecko płacze i do głębi ich to porusza, więc jest to gdzieś tam sprzeczne z nimi.
Czy ta metoda tak zwanego wypłakiwania się budzi dużo kontrowersji i to są, powiem tak, znaczy w ogóle temat snu jest w Polsce jeszcze taki świeży, nowy, ale w Stanach, skąd w ogóle jakby te wszystkie idee do nas przychodzą, tam w ogóle są generalnie dwie frakcje. Jakby jest frakcja taka, która mówi, ale również ona, do tej frakcji zaliczają się również tak zwani eksperci od snu pediatrycznego, tak? Czyli to są i lekarze, i profesorowie, i jakby i badania też przeprowadzono, tak? Nad tym, że jednak to wypłakiwanie się tak zwane nie szkodzi dzieciom, w sensie takim, że to jest jakaś tam doraźna interwencja, która nie sprawia, że jakoś naruszona jest więź między dzieckiem a rodzicami na dłuższą metę, tak? Czasami to jest tak, że musimy też mieć świadomość, co kładziemy na szali, bo te problemy ze snem czasami naprawdę mają bardzo poważne skutki. Do mnie trafiały na przykład mamy, które miały stłuczki samochodowe dość poważne w związku z tym, że były wiecznie niedospane, tak?
Czyli dziecko nie spało i one też nie spały.
No tak, no tak. Związki się sypią, tak? Więc to jakby już są takie tematy dość poważne i w tej sytuacji i gdyby czasami uciekanie się nawet do tak drastycznych metod, no wydaje się jakby ważeniem mniejszego i większego zła, tak? Tym bardziej, że szczególnie, bo że te dzieci nie są jakoś przecież zaniedbywane, czy to nie są dzieci z jakichś patologicznych rodzin, tylko są generalnie dzieci, które na co dzień są otoczone troską i miłością. Oczywiście ja tutaj nie lobuję za takimi metodami, generalnie ich nie stosuję. Uważam, że jakby taki jest mój etyczny i profesjonalny wybór. nie decyduje się. A w ogóle uważam, że jak ktoś chce coś takiego zrobić, to nie potrzebuje nawet jakiejś tam dobranocki, tylko sobie samemu to można w domu.
Ja tutaj chciałabym moje 3 grosze wrzucić, dlatego że ja byłam zdecydowanym przeciwnikiem tej metody 3-5-7, tak, Ferbera, tak?
To jest jakby łagodniejsza wersja, tak. Tak, bo tam się tam, wchodzi jednak
tak,
od czasu do
tego
czasu.
Tak, generalnie wypłakiwania się, tak? Natomiast prowadzę detektywistyczną pracę nad moim dzieckiem i co się okazuje, ostatnio zostawiliśmy go do tak zwanego, w cudzysłowie, wypłakania, dlatego że zaczęliśmy odróżniać ten płacz, który jest potrzebą przytulenia, a płacz pomiędzy płaczem, który jest
wymuszeniem.
Tak. Odkryliśmy to po prawie 2 miesiącach już pracy nad tym, no bo wiecie, jak się pracuje nad tym snem, no to człowiek rzeczywiście jest wyczulony.
Uważny bardzo.
Hiper wyczulony na to i zaczyna odróżniać te wszystkie rodzaje płaczu i wyobraźcie sobie, że to zadziałało. Zostawiliśmy go i to zadziałało, bo on próbował w pewnym momencie, to było bardzo zabawne, bo była cisza i znowu i to naprawdę to nie był płacz taki z żalem, do którego, no już nie będę się powtarzać, wiadomo o co chodzi.
Więc z potrzeby, mi się przypomina taka anegdota, jak mówimy o jakichś takich normach, standardach, widziałem ostatnio taki rysunek bodajże w internecie, jak król lew zebrał zwierzęta, tam był słoń, tam była myszka, był gepard, była małpa i mówi, no to teraz zrobimy wam test sprawności, można uzyskać ocenę od 1 do 6, no i teraz wszyscy musicie wejść na drzewo. No i to jest takie standaryzowanie właśnie. Wiadomo, że słoń nie wejdzie na drzewo, bo ma inne potrzeby, inne możliwości i tak dalej. Podobnie jest z dziećmi, wydaje mi się, że... No, wydaje mi się, że właśnie z dziećmi też tak jest. To, co tutaj pani powiedziała, że ogromna uważność na potrzeby dziecka, na to, gdzie ono wymusza, a na to,
gdzie
naprawdę słychać tę potrzebę,
tak.
To jest odpowiedź.
Tak, bo okazuje się, że u nas działają 2 metody w zależności, ja nie wiem, od czego to zależy, bo ja nie jestem w stanie się z tym dzieckiem porozumieć werbalnie, ale czasami wystarczy, że ja wejdę do pokoju i go przytulę, odłożę i on zasypia. A czasami muszę go zostawić po prostu na pół godziny, żeby sobie pokrzyczał.
Mi się wydaje, że jakby ważne jest tak naprawdę, bo jakby na więź między dzieckiem a rodzicami składa się bardzo wiele elementów, prawda? I gdyby naszym zadaniem, my tak naprawdę budujemy tą więź przez jakby cały dzień też, tak? W czasie aktywnym. To nie jest też tak, że jakby jedynym momentem na budowanie więzi z dzieckiem jest to zasypianie, tylko tak naprawdę budujemy tą więź przez cały dzień. I prawda też jest taka, jaką siłę mają rodzice na budowanie więzi, jaką mają cierpliwość, jaką mają w ogóle ochotę na robienie czegokolwiek z tymi dziećmi, jeżeli są po prostu chronicznie niewyspani i zmęczeni, tak?
Więc tutaj, no, tak jak mówi się też o przekleństwie zawarzenia. Właśnie tego pierwszego okresu dziecięcego, czyli o kolkach i o ząbkowaniu. Tak, no bo tutaj nie jesteśmy chyba zbyt wiele w stanie poradzić. Jak w ogóle rozpoznać kolkę i ząbkowanie, że to akurat jest ta przyczyna, a nie inna? No bo to też na przykład kolka nie jest taka oczywista.
Znaczy z tą kolką to chyba jest taki problem, że nikt jej nie widział. są różne w ogóle teorie tutaj i naukowe, i takie pseudonaukowe odnośnie tej kolki. Napisano chyba naprawdę jakieś opasłe tomy na ten temat i wiele artykułów naukowych mniej lub bardziej w internecie. Ale i każdy tam ma jakiś swój sposób na te kolki. Prawda jest taka, że czasami, no ja mam 3 dzieci i z mojej 3 córka, no wydaje mi się, że miała te kolki, tak? I tak naprawdę tutaj chyba jakby nie jesteśmy nic w stanie za wiele zrobić. To znaczy są jakby tam różne jakieś pomysły, jak sobie z tym radzić.
Doraźnie.
Ale wydaje mi się, że tak, doraźnie. Wydaje mi się, że to jakby trzeba przetrwać, trzeba szukać swojego sposobu, już tam jakoś może nie będziemy w to tutaj zagłębiać, ale generalnie różne są właśnie też teorie. No. Moja to jest jak zwykle, czy dziecko nie jest przemęczone, tak? Bo często jakby wiele jakby rodziców, tych najmłodszych dzieci, właśnie w tym wieku kolkowym, powiedzmy, którzy się do mnie zgłaszają, z którymi rozmawiam, jakby nagle przeprowadzając tą detektywistyczną robotę, o której tutaj tyle pani Kasia mówi, nagle się okazuje, że to są dzieci, które na przykład śpią w takim systemie, że nie wiem, śpią godzinę, a potem mają, nie wiem, 2 albo 3 godziny aktywności, tak? Gdzie dla dziecka w tym wieku, nie wiem, 2-3 miesięcy, to jest w ogóle jakiś heroiczny wysiłek fizyczny. I te dzieci często na przykład płaczą. Płacz jest interpretowany jako kolka, tymczasem ten
płacz
właśnie jest...
ten płacz w tym wieku jest interpretowany zawsze praktycznie jako kolka, prawda?
A dzieci przecież mają w ogóle... No problem jest taki, że jakby... z jednej strony natura nam właśnie dała dużą wrażliwość jako rodziców na ten płacz, tak my się ciągle martwimy i jesteśmy zestresowani, że te dzieci płaczą, chcemy jak najszybciej je uciszyć, a z drugiej strony dała nam dzieci niewerbalne, które praktycznie do drugiego roku życia no nie mówią, o co im chodzi. Więc no to już jak jest, to już jest dobrze. Ale przecież przez wiele miesięcy no w ogóle nic tam nie ma, więc jakby musimy się też uczyć komunikować się niewerbalnie z tymi dziećmi, co też jest dużą sztuką. No i właśnie często dobrze jest mieć trochę tej wiedzy teoretycznej właśnie choćby w kontekście tego snu, bo jak się wie, że w wieku na przykład, nie wiem, miesiąca czy 2, maksymalny okres aktywności dla niektórych dzieci to jest 30-45 minut, to już inaczej człowiek na to patrzy, prawda? Bo jak mam niemowlę, które, czy noworodka, który nie śpi mi 1,5 czy 2 godziny, to mogę podejrzewać, że on jest zmęczony. Dlatego płaczę.
Ja bym chciał też tutaj powiedzieć o takim innym aspekcie, mianowicie o tym, jak rodzice wspólnie powinni się przygotować do tego okresu. Że niezwykle istotna jest tutaj współpraca pomiędzy matką a ojcem.
No tak.
To nie jest tak, że kobieta ma się troszczyć o dziecko, ojciec śpi spokojnie i tak dalej. Albo w drugą stronę, że skoro męża nie było przez cały dzień, to weź ty się teraz zajmij, a ja sobie odpocznę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby założyć, że te pierwsze 2 lata w życiu dziecka to nie jest normalny stan dla małżeństwa ani dla rodziny. I teraz, jeżeli sobie założymy takie podejście kontraktowo-terminowe, czyli oto przed nami 24 miesiące czasu, które będzie kompletnym szaleństwem i próbą dla całej naszej rodziny, to nagle zaczynamy inaczej funkcjonować, bo mówimy, no dobra, to będzie te 24 miesiące, to teraz jak do tego podejść?
No, jako pytanie, czy rzeczywistość nas nie przerośnie?
Może nas przerosnąć, ale często...
No, człowiek jest przygotowany.
To trochę
czasu.
Inaczej, prawda? To trochę inaczej, bo często zdarza się tak, że to dziecko przychodzi i teraz mówi, no dobrze, my chcemy, żeby było już normalnie, ale nie będzie normalnie przez te pierwsze 24 miesiące, a potem nie będzie normalnie przez kolejne 24, tylko będzie inaczej.
A potem przez kolejne 18 lat.
A no właśnie. I warto... Bo często rodzice właśnie jakoś chyba tak jakby chcieli odłożyć to na bok, na później. I odpowiednio się nie przygotowują, nie dogadują się między sobą. Tylko jest właśnie to, że na przykład mama jest przemęczona. W końcu w tym przemęczeniu, w tym heroicznym naprawdę wysiłku mówi do męża, to weź ty teraz się zajmij tym dzieckiem. A mąż mówi, ale ja jutro mam konferencję, a ja jutro mam coś, a ja nie mogę wyjść. No i tutaj się pojawia to, że pani wspomniała, często właśnie jakieś takie kłótnie małżeńskie. Ludzie się rozstają, ludzie wchodzą w jakieś separacje.
A jak dochodzi jeszcze brak snu dziecka?
No i mamy pełny obraz sytuacji, także o tym warto też pamiętać i o to warto zadbać, żeby usiąść sobie właśnie w tym czasie, jak dziecko śpi i spróbować ustalić pewne ramy funkcjonowania małżeństwa.
Tak, jeżeli nie padniemy oczywiście ze zmęczenia.
Ja się strasznie cieszę, że pan w ogóle ten wątek poruszył, bo on jest takim dla mnie, to jest bardzo ważny temat dla mnie, dlatego że właśnie czasami tak po prostu siłą tego rozpędu, tak, no tam ta ciąża, potem urodziła, potem karmi, to niech usypie, tak, bo zwłaszcza, że przy tej
to
piersi...
To matka się powinna zajmować dzieckiem, przecież tak. Cały czas pokutuje takie przekonanie.
No tak, ale w ogóle, jeżeli ona właśnie, jeżeli dziecko zasypia przy tej piersi, no to jak ja mam uśpić? Przecież ono tylko przy piersi zasypie, tak? Zawsze jakby postulowałam, że to jest natura strasznie niesprawiedliwie to urządziła, bo jednak ojcowie też powinni być w stanie karmić piersią. Jakiś byłby wtedy przyzwoity ten podział tych obowiązków, a tak to niestety właśnie tak się dzieje. Ale tak serio mówiąc, to wsparcie jest bardzo ważne i to nie jest tak, że to dziecko ma jednego rodzica, tylko ma dwoje tych rodziców i rozumiem ten układ, jest to pewnego rodzaju kontrakt i układ, tak, że na przykład, nie wiem, ty jesteś w domu, pracujesz w domu, opiekujesz się dzieckiem, tak, a ja na przykład pracuję poza domem, zarabiam pieniądze. Ale to tak naprawdę nie znaczy, że ten ojciec też nie może się gdzieś tam włączać. On powinien się włączać i naprawdę, jak rozmawiam często z mamami, to dla nich to jest takie duże zaskoczenie, tak? Że one jakby nawet nie myślały o tym wcześniej, o tych kategoriach, w tych kategoriach, że ten ojciec gdzieś tam się może włączyć. A włączenie się takie aktywne taty w opiekę nad dzieckiem, mówię tutaj na przykładzie tego snu, kładzenia w ogóle do spania, to jest naprawdę super sprawa, bo jakby po pierwsze, właśnie szczególnie jak tego taty cały dzień nie ma, tak, to często jest tak, że to ta możliwość, nie wiem, wykąpania dziecka czy położenia go do snu, to jest tak naprawdę jedyna w ogóle forma interakcji z dzieckiem przez cały dzień. Po drugie, to jest też tak, że...
Ojcowie też czują się bardzo często odsunięci w tym momencie od życia rodzinnego, od dziecka nawet. Bo dziecko nie ma z nim na przykład kontaktu. Tak? Nie okazuje mu swoich emocji bądź uczuć.
Tak.
Bardzo ważna jest tutaj rola matki.
Żeby pozwolić mu popełniać błędy przy tym dziecku.
Ale my wszystko zrobimy najlepiej.
więc rola matki, żeby właśnie wciągała mężczyznę, bo mężczyzna musi nauczyć się tak naprawdę w pewnym momencie być tym ojcem.
Ale oni się świetnie uczą tego.
Tak, tylko że panowie... ja wtedy wychodzę.
Ale to też jest... Ale można wyjść wtedy w tym czasie, nie wiem, na przykład...
Nie, bo ja próbowałam uczestniczyć, żeby mu pokazać, w pewnym sensie powiedziałam, no nie, bo to nie ma szans powodzenia, muszę wyjść, on musi sobie znaleźć swój kod, swoje metody, na przykład
oczywiście.
Na ubranie tego dziecka. Mówi, nie, to źle robisz, najpierw ta ręka, nie, najpierw, a potem ten palec. W pewnym momencie mówię, dobra, wychodzę. I znalazł, tak? Poradził sobie. Wow!
Oczywiście. Ale panowie są... też potrafi sobie radzić w życiu.
Potrafi, tak, ale w ogóle muszę państwu powiedzieć, że panowie się świetnie nadają do usypiania dzieci, bo oni są w ogóle tacy zadaniowi, tak? Bo my, kobiety, to wiadomo, emocje i w ogóle targają nami, natomiast panowie dostają zadanie, proszę iść tam, połóż dziecko, zrób rytuał, to on, aha, ale jak ten rytuał? To, okej, dobra, no to idę, robię. I nagle się okazuje, że jakby to dziecko na przykład dużo mniej płacze, jest mniejszy problem jednak, kiedy tata odkłada, bo on po prostu idzie, tam robi co trzeba i jakoś przesadnie tego też nie analizuje i jest super.
I może to jest taki jaśniejszy komunikat właśnie.
No, to już jakby grząski trochę grunt, ale w każdym bądź razie, jak gdyby tatusiowie sobie świetnie naprawdę z tym często, z tym usypieniem radzą i to jest w ogóle, i to im w ogóle dodaje skrzydeł. Jak pracuję z rodzicami i zaczynamy włączać tych tatusiów, którzy wcześniej nie brali w tym udziału, to oni naprawdę się czują dowartościowani, tak? Bo ja potrafię położyć moje dziecko spać. To nie są jakieś tajne obrzędy, tam jakieś plemienne, które tylko moja tutaj żona czy partnerka potrafi to zrobić, ale ja też potrafię, tak? Jestem też tutaj pełnowartościowym, stuprocentowym ojcem. No i efekt uboczny wspaniały, że właśnie mama może wyjść.
Tak? Warto tutaj też zwrócić uwagę, że ojciec jest pierwszym obcym w życiu dziecka tak naprawdę.
No
ponieważ,
tak.
Ponieważ dziecko rodzi się z łona matki, ma z nią bezpośredni kontakt przez 9 miesięcy, a ojciec jest tym pierwszym obcym. I spotkałem się z takim podejściem, że ta relacja, którą ojciec buduje ze swoim dzieckiem, ma później bardzo duży wpływ na to, jak dziecko będzie budowało swoją relację z otoczeniem. Mhm. I warto o tym pamiętać przy właśnie włączaniu rodzica, żeby ten, nie rodzica, tylko ojca, żeby ojciec właśnie budował poczucie bezpieczeństwa, żeby był tym takim filarem z jednej strony kochającym, a z drugiej strony, tak jak to pani powiedziała, zadaniowym, wymagającym, bo dziecko, zresztą tak jak dorośli, potrzebujemy po prostu struktury, mhm. bo ta struktura zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i ojciec doskonale nadaje się do takiej roli.
A tutaj pani wspomniała o tym, że niektóre dzieci zasypiają tylko przy piersi. Dlaczego tak jest, że czasami się nie da inaczej? Ja na przykład mam taki przykład wśród znajomych, że jest chłopczyk, który już ma ponad 2 lata i on się co godzinę w nocy potrafi wybudzić, żeby ssać. I niekoniecznie jeść, tylko po prostu ssać pierś.
No to jest jakby, to ma swoją genezę w ogóle, jakby to jest zupełnie naturalne, tak? Bo dziecko się rodzi się z tym bardzo silnym odruchem ssania, tak? No tutaj z punktu widzenia teorii ewolucyjnej jest on niezbędny, ten odruch ssania do przeżycia. Karmienie, ciepło, w ogóle bliskość mamy, to są jakby te właśnie pierwsze momenty, które pozwalają się zaadaptować po tej drugiej stronie brzucha, tak? Więc ten kontakt taki bezpośredni i nawet to zasypianie przy tej piersi to jest jak najbardziej naturalne i konieczne wręcz pierwszy etap w rozwoju. Są różne modele wychowania, które mówią o tym jakby, że no dziecko w ogóle jakby cały czas, tak, powinno być przy rodziców, w sensie takiego kontaktu cielesnego. Tam jakieś i plemiona są różne, na których, które tak jakby wychowują dzieci, nosząc je non-stop przy sobie, tak, i przy tej piersi również. I tutaj niektóre te modele i pomysły i teorie też przesiąkły jakby na nasz grunt, na przykład europejski. I to jest wszystko dobrze i fajnie, natomiast takim momentem, kiedy trzeba może się nad tym zastanowić, jest taka chwila, kiedy ta mama, czyli ta właścicielka tej piersi, zaczyna czuć jakiś dyskomfort, tak, i jakieś przemęczenie, bo jeżeli ma na przykład dziecko właśnie 2-letnie, dla którego jest de facto smoczkiem, czyli ona przez 2 lata nie doznała właściwie takiego ciągłego snu, który jej by dał też regenerację. I jeżeli ona jest zmęczona tym, no to na pewno to jest taki moment, kiedy trzeba się zastanowić, czy to tędy droga. Są mamy, które na przykład karmią dzieci długo, karmią w nocy, karmią na żądanie, śpią z dziećmi i jakby nie przeszkadza im to, tak? W tym sensie, że też się, no nie wiem, wysypiają się, mówią, że karmią w ogóle, one w ogóle nie wiedzą, kiedy karmią, robią to praktycznie przez sen i nie mają z tym problemu, że dzieci z nimi śpią i rzeczywiście mają ten tak zwany otwarty bar przez całą noc. I w porządku, tak? Taka opcja też jest fajna. Natomiast jakby no, tym momentem, tak jak mówię, jest taki moment do zastanowienia się, to jest może taka chwila, kiedy w tym układzie gdzieś ktoś zaczyna mieć problem, tak? To jest albo mama, albo czasami to jest tata zesłany gdzieś tam
no
na banicję.
Pani Katarzyna tutaj pisze do nas na naszym fanpage'u właśnie dokładnie w tej sprawie. Co z dzieckiem, które korzysta z karmienia piersią, zasypia późno, trudno i dlatego budzi się co pół godziny i tym podobne. Jak to zmienić na zasypianie w łóżeczku i spanie bardziej ciągłe? Bo wciąż słyszę, podaj butelkę, a to wcale przecież nie daje gwarancji. No właśnie, czy zrezygnować z karmienia piersią, odłożyć dziecko do łóżeczka, przestać spać z nim i tak dalej, no co robić?
I to właśnie chciałam też wykorzystać tą rozmowę do rozprawienia się z kolejnym mitem, czyli z tym, że dzieci, które są karmione piersią, nie potrafią dobrze spać. Tak? Czyli, że warunkiem właśnie niezbędnym do tego, żeby dziecko lepiej spało w nocy, jest odstawienie go od piersi, przejście na mleko modyfikowane. Udało mi się już wielokrotnie z sukcesem jakby przejść przez zmianę tych wszystkich zwyczajów związanych z zasypianiem i jakby jednocześnie uratować karmienie piersią, tak? Tutaj jak gdyby kwestia jakby tych zwyczajów związanych ze snem i to, że dziecko się budzi co pół godziny, jakby nie ma tak naprawdę nic wspólnego z tym, czy dziecko jest karmione piersią, czy butelką. To jest jakby kwestia pracy nad pewnymi nawykami i zwyczajami związanymi ściśle z samym zasypianiem, tak? Bo jeżeli dziecko, znaczy oczywiście zdarzają się dzieci, które nie zasypiają samodzielnie, zasypiają na przykład właśnie przy piersi, a śpią całą noc, ale to ja nie wiem, naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki takie dzieci. Generalnie zazwyczaj mechanizm jest taki, że jeżeli jednak dziecko zasypia przy piersi, skoro już o tym rozmawiamy, to ono budząc się w nocy później, żeby znowu zasnąć, też tej piersi oczekuje, tak? Także tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jak tych pobudek jest tyle, to wtedy tyle razy tą pierś trzeba podać. I ona tak naprawdę nie służy zaspokajaniu głodu wielokrotnie, chociaż są takie dzieci, które jedzą praktycznie za każdym razem, ale często jest tak, że rzeczywiście to jest bardziej na zasadzie smoczka i wtedy tak naprawdę, jeżeli mamy taką sytuację, to warto rozważyć jednak tą naukę samodzielnego zasypiania. Tak? To już jest odpowiedź, to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, które padło na początku. Samodzielne zasypianie, czyli pokazanie dziecku, że można zasnąć inaczej niż przy tej piersi. Oczywiście mówimy o dzieciach powyżej już tam 6 miesiąca życia, tak?
Czyli pokazanie dziecku innej drogi tak naprawdę.
Tak jest.
A my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Jeszcze raz przypomnę nasz numer 22 645 2055. Można też wejść na nasz fanpage radiowy Polskie Radio Dzieciom i tam zadać pytanie naszym gościom. Proszę zostać z nami.
Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.